Ja, jeszcze część Boże, kłonię się Państwu, w chwili. Proszę Państwa, mamy, czy nagrywam to 4 czerwca 2021 roku, doskonale pamiętam, 4 czerwca 1981 roku. Doskonale to pamiętam. Zarówno to, co się działo w Polsce, jak to, co się działo w Chinach. Oczywiście wtedy Chinam się nie interesowałem. Natomiast no, ten moment, czyli 89 rok i wybory, to było ukoronowanie moich 13 lat w podziemiu, w opozycji, powiedzmy sobie. W podziemiu do wówczas panującej władzy, Więc ja nie mam problemów. Znaczy ja nie pamiętam, co robiłem minutę wcześniej, natomiast co robiłem wtedy, doskonale pamiętam. Co myślałem i jaki byłem rozentuzjazmowany i tak dalej. Ale nie będę tutaj mówił o Polsce, będę mówił tu o Chinach, o tym, co się stało wtedy w Chinach, na placu Tiananmen. Może nie do końca. A bo od lat promuję książkę Angola Marka Leonarda, którą mam przed sobą. To jest jedna z najważniejszych książek, moich książek, które wielokrotnie czytałem tak pokreślona ołówkiem, że tam czy na niektórych stronach nie. Trudno jest przeczytać oryginalny tekst, bo ja mam zwyczaj właśnie wypisywanie, od dawna opisywanie w książkach, które czytam, swoich uwag. Tych, które uważam za ważne. A tą książkę uważam za jedną z najważniejszych. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek ani mi brat, ani swat, Angol, którego, czyli pochodzi z narodu, którego nie znoszę z wielu fundamentalnych przyczyn, polskich fundamentalnych przyczyn, więc nie powinienem się specjalnie nim przejmować i w ogóle mieć go gdzieś jego przemyślenia, ale ten facet, po pierwsze właśnie, dlatego że Angol, zachodniak, który raczej powinien mnie odrzucać i w dodatku mówiąc o Chinach, no to już w ogóle. To tak jakby Rusek mówił o Polsce uczciwie. No znacie Państwo takiego Rosjanina, który mówił o Polsce uczciwie? Bo ja jakoś niekoniecznie, a żyję 70 lat. Więc miałem szczęście natknąć się na tą książkę i miałem szczęście ją wtedy przeczytać i tak jak wtedy ją, nie wiem, to już 10 lat temu przeczytałem, albo jeszcze więcej, tak mnie celność tych sformułowań tego człowieka i jego inteligencja mnie po prostu uwiodły. Chodziło oczywiście o ten okres przed i po 4 czerwca 1989 roku w Chinach. To jest ważne, dlatego że ta książka jest dla mnie jakby taką ławą fundamentową, na której zbudowałem całą swoją wiedzę o tamtym czasie, o tamtym okresie. O okresie przed 89 i po 89 roku. To jest ważne właśnie dlatego, że to nie jest Polak, więc rybka dla mnie, może, czy obojętny. On mógłby być Hiszpanem, Francuzem, kimkolwiek. a w dodatku jest brytolem. A brytol, jeśli chodzi o Chiny, no to już gorzej być nie może. A i właśnie brytol mówiący o Chinach tak świetnie, tak wspaniale, tak uczciwie, to jest rzecz absolutnie niezwykła w tym świecie. I dlatego ciągle do tej książki powracam, ciągle ją mam na widoku, przed sobą. Teraz, kiedy mówię o tym, widzę ją. Nie tak jak ci wszyscy fajansiarze na YouTubie, którzy nagrywają siebie na tle tych setek książek. Nie, ja nie mam. Ja za sobą mam drzwi szafy, a przed sobą mam kilkadziesiąt książek. Najwyżej kilkadziesiąt. Bo mi się tu nie mieści, więc moje książki są raczej gdzie indziej. A dlaczego ja ciągle powracam jak ten pijany trzymający się płotu do tego jednego miejsca, do tego 89 roku, do tego czwartego? Dlatego, że nie zdajecie sobie Państwo sprawy, podejrzewam, że tak jest. Większość z Was nie zdaje sobie sprawy z tego, że wtedy zdarzyła się rzecz niezwykła. W szczególności w KPH, w najwyższym kierownictwie KPH, zdarzyła się rzecz niezwykła. A mianowicie ci ludzie wtedy wybrali właściwy kierunek. To znaczy, można powiedzieć, że przecież Deng wcześniej wybrał, prawda? A po 89 Deng zrezygnował. Tak, Deng wcześniej wybrał, a pokazał, że idziemy w tym kierunku. Ale ten wektor obejmował bardzo szerokie spektrum. Natomiast, no i nie będę wchodził w szczegóły, no bo musiałbym móc narysować to Państwu. Natomiast w 89 roku, po 4 czerwca, kierownictwo chińskie zdecydowało się wybrać bardzo, bardzo, bardzo określony. Jak powiedziałem, załóżmy, że to, co wybrał Deng, miało szerokość metra. To oczywiście tak na zobrazowanie. Szerokość metra, a oni w 89 roku wybrali z tego metra 1 cm i poszli tą drogą. No i mamy to, co mamy w tej chwili. I żadne michnikowe, żydowskie bzdury na temat tamtego okresu, zresztą zdeprecjonowany przez mojego mistrza, pana profesora Gawlikowskiego, już dawno. Właśnie dlatego miał przechlapane w Gazecie Wyborczej. Te bzdury michnikowskie nie mają dla mnie żadnego znaczenia już od dawna. Natomiast ja wiem o tym, że one funkcjonują w polskim społeczeństwie i niestety będą długo funkcjonowały, dlatego że to gówno żydowskie ma u nas taki, a nie inny poklask. Takie, a nie inne możliwości prezentowania swojego punktu widzenia. Natomiast Chińczycy nie mają. I koniec, kropka. Czy gdziekolwiek, ktokolwiek, w jakiejkolwiek gazecie, w jakimkolwiek portalu, pomyślał o tym, żeby poprosić ambasadę chińską w Polsce, bo ambasadora nie ma, ambasadę chińską w Polsce o to, aby odniosła się do tych wydarzeń z tamtego czasu, czy w ogóle to, co się zdarzyło 4 czerwca, położyła na planszę znacznie szerszą. Kilka lat przed 89 i kilka lat po 80, albo kilkanaście wręcz lat po 89. Oczywiście nikt nawet na to nie wpadł, bo to trzeba myśleć kategoriami relacji polsko-chińskich. Ja nie myślę. Ale widzicie Państwo, ale mnie to wpadło do głowy. Tak. Tylko, że ja nie mam żadnego przełożenia na administrację chińską. Tacy fagasi jak Góralczyk, czy kolejny fagas Pyfel, czy kolejny fagas Lubina, to są ludzie, którzy mogliby. Czy oni coś takiego zrobili? Nie, ponieważ to nie leży w ich interesie. To po prostu nie leży w ich interesie. Natomiast w moim interesie leży. A mówienie o tym, bo ja sobie mogę prosić mnie, ja jestem nikim dla chińskich urzędników. Tak. A to był trudny czas w 89 roku. I dla Polaków, i dla nas, i dla mnie. Dla mnie osobiście też. I to był niesłychanie trudny czas w Chinach. Mam przed sobą taki materiał z Globala. Właśnie taki rocznicowy, ale moim zdaniem bardzo mądry. A w każdym razie oddający to, co Chińczycy wtedy myśleli. Być może można powiedzieć, a kogo kto interesuje, co Chińczycy wtedy myśleli. A ja myślę, że może to jednak kogoś interesuje, dlatego że skoro to bydło antychińskie ciągle prezentuje te zdjęcia tego faceta, który tam stanął przed tym czołgiem z okazji 4 czerwca, każdego 4 czerwca praktycznie to się zdarza. Skoro to bydło antychińskie prezentuje tamto, to dlaczego ja nie mam zaprezentować chińskiego sposobu myślenia, chińskiego podejścia do sprawy ludzi, którzy wtedy byli młodzi? No dlaczego? A myślicie Państwo, że ktokolwiek w Polsce to zrobi? Nigdy. Lub prawie nigdy. Ponieważ to nikt nie będzie miał z tego pieniędzy. A jak Państwo wiecie, ja nie potrzebuję pieniędzy. Mam tą swoją bardzo skromną emeryturkę, bardzo skromną. I nigdy nikogo nie proszę o wsparcie. Nigdy nikogo. Do nikogo nie wyciągam ręki. I może właśnie dlatego, że nie wyciągam do nikogo ręki, że nie proszę o wsparcie, że jestem niezależny, a mogę sobie pozwolić na to, aby mówić prawdę. Prawdę taką, jaka ona wtedy. Znaczy, nie, wtedy nie było jednej prawdy. Nie było jednej prawdy. Zresztą Leonard o tym pisze. Tam było kilka prawd. Na Pilacu Tiananmen spotkało się kilka prawd. To nie była jedna organizacja. To nie byli ludzie, którzy chcieli tego samego. Bzdura. Kłamstwo. Więc, ale tu chodzi o to, żeby pokazać przynajmniej cząstkę jednej z tych prawd. Cząstkę myślenia Chińczyków o Chinach. Powtarzam od zawsze. Od zawsze powtarzam. Czy chcecie Państwo w przyszłości, żeby to na przykład Żydzi pisali historię Polski? Żeby to Żydzi tłumaczyli światu, kim my, Polacy, jesteśmy? Tak, chcecie tego? No to, to znaczy, że akceptujecie, iż polscy Żydzi, właśnie Gazeta Wyborcza, Towarzystwo Gazety Wyborczej, stworzyło wam w waszych głowach obraz tego, co się działo w 1989 roku w Chinach. Bo to oni stworzyli ten obraz. Obraz zakłamany do gruntu. Jak to żyć? Więc ja spróbuję, mam nadzieję, że mi się to uda w kilku odsłonach, spróbuję Państwu przekazać ten tekst, długi tekst, to będzie pewnie kilka odsłon, tekst, który mówi innymi słowy, mówi po chińsku o tym, co się wtedy tam działo. Dziękuję Państwu. Kłaniam się do usłyszenia.